ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Cieślak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Kontynuujemy nasz temat 10 przykazań w audycji Z ciemności do światła i przed nami 7 przykazanie. Nie kradnij. Ja myślę, że z wieloma przykazaniami jest tak, ale tutaj pewno bardzo często, kiedy robimy sobie rachunek sumienia, to myślimy, a nikogo nie zabiłem, nic nie ukradłem, nic nie zniszczyłem, nie przywłaszczyłem sobie niczyjego mienia, no idę dalej do następnych przykazań, to mnie nie dotyczy. Czego tak naprawdę dotyczy to 7 przykazanie?
No, z tym przywłaszczeniem i innymi wymiarami i zniszczeniem to nie byłbym taki optymistyczny, ponieważ wielu z nas niestety nie kojarzy właśnie, że to jest grzech przeciwko 7 przykazaniu. Często się zdarza, że właśnie tylko rozumiemy poprzez kradzież, a nierzadko też kradzież, która jest właśnie takim czynem, próbujemy jakoś usprawiedliwić, nazwać, że coś się załatwiło i tego typu właśnie określeniami, które jakby łagodzą, czy chcą usprawiedliwić nasz czyn. Może na początek właśnie przytoczmy to, od czego zaczyna się omówienie tego przykazania w katechizmie Kościoła katolickiego. 7 przykazanie zabrania zabierania lub zatrzymywania niesłusznie dobra bliźniego i wyrządzania bliźniemu krzywdy w jakikolwiek sposób dotyczące jego dóbr. Nakazuje sprawiedliwość i miłość zarządzaniu dobrami materialnymi i owocami pracy ludzkiej. Z uwagi na wspólne dobro wymaga ono powszechnego poszanowania przeznaczenia dóbr i prawa do własności prywatnej. Życie chrześcijańskie stara się dobra tego świata ukierunkować na Boga i miłość braterską. To streszczenie jak gdyby tego, co w dalszych punktach katechizm będzie rozwijał nieco i rozjaśniał, ukazuje coś bardzo ważnego. Przede wszystkim relację, jaka jest między światem duchowym, między wiarą, a światem materialnym, w którym my jesteśmy zanurzeni, funkcjonujemy. Nasze ciało jest materialne, to, co nas otacza. I tutaj często rodzi się, szczególnie po grzechu pierworodnym, mamy pewną taką trudność właśnie w dookreślaniu relacji pomiędzy materią, tym, co na tym świecie, a życiem duchowym, że czasem może nam się wydawać nawet, że tutaj rodzi się jakieś takie napięcie, czy że to są dwa światy, które się wzajemnie wykluczają. Jakaś taka trochę podejrzliwość, jeżeli chodzi o świat materii. To jest też część jak gdyby tego przykazania, coś, co jest bardzo niebezpieczne, bo może doprowadzić właśnie do takiego zanegowania w ogóle rzeczywistości. Nie na tym polega też chrześcijańskie ubóstwo i nie jest niczym złym, też to trzeba sobie jasno powiedzieć, to, że człowiek na tym świecie posiada pewne dobra. To nie jest tak, że ci, którzy, no nie wiem, na przykład są bogaci, to jest to klasyczne pytanie, czy bogaci mogą być zbawieni, że to jest absolutnie niemożliwe. Niektórzy się odwołują też do słów Ewangelii Pana Jezusa, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Ale Pan Jezus nie powiedział, że to jest niemożliwe. I dalej na pytanie uczniów, kto może się zbawić, Pan Jezus odpowiada, u ludzi to niemożliwe, u Boga wszystko jest możliwe. Czyli pokazuje nam, że tak naprawdę człowiek nie zbawia się sam mocą własnych wysiłków. Także bogaty może wejść do Królestwa Bożego, ale co jest tą przeszkodą dla bogatego? To jest to przekonanie, że ja jestem samowystarczalny. Pan Jezus właśnie bardzo wyraźnie tutaj mówi, nikt nie może sam siebie zbawić. Tym, który zbawia, jest Bóg. I często to, co mogą sprawić bogactwa w życiu człowieka, to właśnie takie przekonanie, że ja nad wszystkim panuję, ja jestem panem swojego życia, Bóg mi jest niepotrzebny. Albo może Bóg jest potrzebny na niedzielnej mszy świętej, ale w resztę sfer życia ja wcale nie muszę zapraszać Boga, bo ja sobie radzę, bo ja mam znajomości, bo ja za wszystko mogę zapłacić. No i człowiek żyje w takim nierealnym nastawieniu do swojego życia, ponieważ ostatecznie przychodzi moment, kiedy nie wiem, przychodzi choroba, przychodzi zagrożenie życia i człowiek musi wszystko zostawić i widzi, że mimo wielkich sum pieniędzy na kontach, znajomości, które właśnie są pociągane za bogactwem, tak naprawdę no, nie jest w stanie zapanować nad swoim życiem. Ale to nie znaczy, że mamy teraz pójść w taką drugą skrajność, czyli samo ubóstwo, czy wręcz taka skrajna bieda, że to nam zagwarantuje pójście do Królestwa Bożego. To nie jest też tak. Pan Jezus w błogosławieństwach mówi o ubogich w duchu, o tych, którzy gromadzą skarby w niebie, czyli nie chodzi o to, żeby demonizować całą sferę materii jako coś złego, coś, co jest takim więzieniem duszy, co nas blokuje przed kontaktem z Panem Bogiem, bo to jest nieprawda. Bóg stworzył to, co jest stworzone. I mało tego, Pan Bóg właśnie w tym akcie stworzenia powierzył człowiekowi panowanie nad całym światem stworzonym, ale panowanie w taki sposób, które jest odniesione do relacji z Bogiem, czyli tak jak tutaj w tych słowach, które przed chwilą słyszeliśmy, jest zaznaczone na końcu, że życie chrześcijańskie stara się dobra tego świata ukierunkować na Boga i miłość braterską. Te dwie rzeczywistości, one muszą być włączone w podejście człowieka do dóbr. Czyli ja korzystam z dóbr tego świata, z materii, także z pieniędzy, jeżeli Pan Bóg mi błogosławi akurat w taki sposób, po to, żeby mnie to zbliżało do Boga, jednocześnie, żeby zbliżało mnie do drugiego człowieka, żebym ja po to mam dobra, po to mam coś więcej niż to, co wystarczyłoby mi do przeżycia, do utrzymania swojej rodziny, abym ja tym dzielił się z drugim człowiekiem, który tego nie ma. To jest obowiązek, który płynie właśnie z Ewangelii. To tak krótko, takie podstawowe może streszczenie i zarysowanie też perspektywy, bo ono jest bardzo ważne właśnie, żeby nie wpaść w takie dwie skrajności, które nam grożą.
Właśnie, katechizm, mówiąc o siódmym przykazaniu, mówi właśnie o tym poszanowaniu dóbr materialnych i niematerialnych, bo te dobra pochodzą właśnie, wszelkie dobro pochodzi od Boga. I dalej mamy w kolejnym punkcie to poszanowanie dóbr drugiego człowieka. Na czym ono ma polegać?
Przede wszystkim właśnie to przeznaczenie takie bardzo powszechne dóbr materialnych dla całej ludzkości, ono nie znosi wcale tego, co jest wpisane w podstawowe prawa człowieka, więc prawa do własności. Nie jest niczym złym posiadanie czegoś na własność, ale to, co katechizm jak gdyby podkreśla, to, że nawet mając coś jakby na własność, w odniesieniu do Boga ja jestem tylko tym, który otrzymał coś niejako w dzierżawę, bo ostatecznie wszystko należy do Boga. I to, że na dany moment mojego życia otrzymałem jakieś dobra materialne, to Pan Bóg mi je powierzył jak talent, który mogę albo rozwijać właśnie w tym kierunku miłowania Boga i drugiego człowieka, albo mogę zakopać w ziemię i wtedy no, staję się egoistą, nie pomnaża się ten talent i w ten sposób ja się jakoś tam nie rozwijam. Idąc właśnie w tym kierunku, katechizm ukazuje, że siódme przykazanie zabrania po pierwsze oczywiście ewidentnej kradzieży, która polega na przywłaszczeniu dobra drugiego wbrew racjonalnej woli właściciela. Czyli jeżeli mamy pewność tego, że właściciel sobie nie życzy tego, żebyśmy my jakieś jego dobro sobie zatrzymali, przywłaszczyli, wzięli w posiadanie, no wtedy mamy do czynienia z grzechem kradzieży. Ale co bardzo ciekawe, katechizm, odwołując się do tego, że właściwie wszystkie dobra w sposób taki powszechny są przeznaczone dla całej ludzkości, niejako daje usprawiedliwienie, czy przyzwala, pokazuje, że w danym momencie jakby grzechem nie jest przywłaszczenie sobie jakiegoś dobra cudzego, jeżeli wchodzą w grę wartości wyższe. Czyli jeżeli na przykład jest wojna i ludzie są wyrzuceni ze swoich domów, wędrują i znajdą gdzieś jakieś miejsce i jest czyjaś własność, na przykład nie wiem, jakieś jedzenie, zwierzę, które można zabić i zjeść dla przeżycia, bo to jest ważne tutaj. Chodzi o wartość życia, która jest ponad wartością posiadania czy własności. Więc jeżeli to jest taki motyw, żeby przeżyć, żeby ocalić swoje życie, wtedy niejako jest to usprawiedliwione koniecznością. Tak katechizm by tutaj nie widział, czy na przykład przywłaszczanie sobie miejsca zamieszkania, prawda, że ktoś, nie wiem, no, ta wojna mi przychodzi do głowy, bo jest to takie rzeczywiście zagrożenie życia. Widzimy opustoszały dom. Normalnie, prawda, jest już to włamanie, gdybyśmy tam weszli na czyjeś terytorium, ale jeżeli ratujemy swoje życie, czy, nie wiem, no, jest jakaś sroga zima i my gdzieś żeśmy, nie wiem, utknęli na jakimś odludziu, samochód nam się zepsuł i będzie jakieś miejsce, szopka, która jest zamknięta na kłódkę, ale to gwarantuje nam przetrwanie, czy w górach na przykład ktoś na szlaku się zagubi, jest jakaś chatka tych, którzy wypasają owce i my teraz dla ocalenia swojego życia rozerwiemy nawet tą kłódkę po to, żeby się schronić, no to wiadomo, że tutaj jak gdyby no, nie ma tej szkodliwości, albo jest ona jakoś usprawiedliwiona, zniwelowana. No jeżeli szczęśliwie się skończy ta przygoda w górach, no to powinniśmy zrobić wszystko, żeby tą szkodę naprawić, jeżeli mamy taką możliwość. Czyli jeżeli ocalejemy, wrócimy na miejsce, no to trzeba, naszym obowiązkiem jest, żeby poszukać właściciela, przyznać się do tego, żeśmy rozerwali kłódkę, coś tam może zniszczyliśmy, drzwi i teraz no, chcemy to naprawić, ale ratowaliśmy swoje życie. Ja no, podaję takie przykłady, które akurat mi przychodzą na myśl, po to, żeby zobrazować właśnie, o jakie sytuacje tutaj chodzi, o czym mówi katechizm.
Katechizm także mówi o dotrzymywaniu obietnic i umów.
Jasne, ale zanim do tego jeszcze przyjdziemy, to chciałbym tutaj trochę jeszcze się zatrzymać nad takim rozwinięciem problemu przywłaszczania i zatrzymywania niesłusznie dobra drugiego człowieka. Katechizm podkreśla, że nas obowiązuje jako chrześcijan to prawo, nawet jeżeli okazywałoby się, że nie jest to łamaniem prawa cywilnego, bo wielu dzisiaj też na skutek tego, że no, żadne prawo ludzkie nie jest doskonałe, są bardzo duże luki prawne i niektórzy potrafią świetnie jak gdyby je znajdować. Jest jeszcze sumienie, prawda? Czyli nie tylko sytuacja taka, że ja nie łamię przepisów prawa, jestem w świetle prawa na przykład państwowego w porządku, ale w świetle prawa Bożego robię coś nie w porządku, trochę lawiruje. Katechizm mówi, że w tym momencie już wchodzę w poziom grzechu i to warto tutaj sobie uświadomić. Dzisiaj coraz więcej jest takich sytuacji, umów, które gdzieś tam właśnie małym drukiem mają pewne rzeczy. Chodzi też o etykę tych, którzy są przedstawicielami handlowymi, którzy są odpowiedzialni za kontakt z klientem w różnych instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach, gdzie no, też często są zmuszani przez swoich pracodawców do tego, żeby przemilczeć pewną prawdę i w ten sposób no, wciągają ludzi w bardzo nieuczciwe umowy, prezentując tylko plusy jakiejś sytuacji, a nie mówiąc o minusach. No jest to też jakiś grzech przeciwko temu siódmemu przykazaniu. O tym mówi właśnie katechizm. Umyślne zatrzymywanie rzeczy pożyczonych, przedmiotów znalezionych, oszustwa w handlu, wypłacanie niesprawiedliwych wynagrodzeń, podwyższania cen wykorzystujących niewiedzę lub potrzebę drugiego człowieka, to też się zdarza. Przypomina mi się takie wydarzenie z mojego doświadczenia, kiedyś właśnie wracałem z wyjazdu z młodzieżą i nam się zepsuł samochód. To był akurat weekend majowy i właściwie no, wszystkie warsztaty były pozamykane i coś, co normalnie powinno kosztować naprawa dużo taniej, to wykorzystując sytuację taką, że byliśmy w potrzebie, rzeczywiście ten mechanik no, zrobił nam na poczekaniu ten samochód, ale rzeczywiście taką sumę sobie zażyczył, że właściwie parokrotną wartość tego w normalnym rytmie. Więc no, to jest oczywiście nieetyczne zachowanie i działanie. Są moralnie niegodziwe, mówi dalej katechizm, spekulacja, która polega na sztucznym podwyższaniu ceny towarów w celu osiągnięcia korzyści ze szkodą dla drugiego człowieka. Korupcja, a więc wszelkiego rodzaju łapówki. Niestety, no, też to ciągle funkcjonuje, przez którą ma się wpływ na zmianę postępowania tych, którzy powinni podejmować decyzje zgodnie z prawem. przywłaszczanie i korzystanie w celach prywatnych z własności przedsiębiorstwa, to też często się zdarza, to jest też kradnięcie maszyn, w sensie, że jakieś tam swoje rzeczy bez zgody właściciela robię na maszynach, które są do mojej dyspozycji, na drukarce sobie coś tam drukuję, biorę sobie jakieś materiały. Muszę mieć tutaj jasną zgodę, jeżeli idę do szefa i szef się na coś takiego zgadza, że na przykład po godzinach coś tam robię, też kradnięcie czasu, jeżeli to robię w godzinach pracy i też znowu, jeżeli szef się na to zgodzi i mówi, możesz sobie jakąś tam prywatną sprawę załatwić czy zrobić w ramach godzin pracy, no to jest wszystko w porządku. Natomiast jeżeli ja nie poinformuję o tym, tylko sobie domniemam, że no na pewno by się zgodził, jest to oczywiście też już grzech przeciwko siódmemu przykazaniu. Dalej katechizm tutaj wymienia źle wykonywaną pracę, przestępstwa podatkowe, fałszowanie czeków, rachunków, nadmierne wydatki, marnotrawstwo. Właśnie taka rozrzutność, kiedy ktoś ma dużo pieniędzy i łatwo wydaje pieniądze na byle co, coś, co mu jest niepotrzebne, później wiele rzeczy wyrzuca. Niestety dzisiaj takim znakiem naszych czasów jest to, że w śmietnikach ląduje wiele rzeczy, szczególnie też produktów żywnościowych. Jest to bardzo takie przykre doświadczenie. Ja w domu rodzinnym byłem wychowywany, że chleba się nie wyrzuca, jedzenia się nie wyrzuca. Niestety dzisiaj coraz częściej się to zdarza i takie, myślę, że niektórzy po prostu mają za dobrze, nie są nauczeni też w domu właśnie takiego szacunku dla jedzenia, które jest darem Bożym. I to jest pewien problem w ogóle materii, którą mamy, że to nie jest tylko wypracowane moimi wysiłkami, ale jest to przede wszystkim dar od Pana Boga, od Najwyższego. Jakby On mi nie pobłogosławił, nic bym nie miał. I katechizm mówi także o świadomym wyrządzaniu szkody własności prywatnej lub publicznej, czyli sytuacja, w której my coś niszczymy, na przykład nie przyznajemy się do tego. No, taki przykład znowu mi przychodzi na myśl, ktoś na parkingu na przykład zahaczy samochód czyjś, no i niestety w wielu przypadkach się zdarza tak, że jak nie ma świadków, to ktoś tam ucieka. Powinno się w tym momencie zatrzymać. Jeżeli nie jesteśmy w stanie ustalić właściciela, to zostawić kartkę z numerem telefonu. Oczywiście też trzeba uważać w drugą stronę, bo ludzie są też nieuczciwi i z kolei mogą powiedzieć, że ta szkoda była dużo większa i tak dalej, więc najlepiej ustalić właściciela od razu, czy spisać jakąś umowę, zdjęcia sfotografować, żeby były jakieś konkretne dokumenty, żeby ktoś też nie wykorzystał tej sytuacji w drugą stronę przeciwko nam.
Jeszcze chciałam tutaj zapytać, w dobie internetu można powiedzieć jest dosyć powszechne kopiowanie jakichś plików, tak zwane ściąganie filmów, muzyki z internetu. Czy to jest kradzież, czy to jest przywłaszczanie sobie czyjejś własności?
Oczywiście jedną z rzeczywistości, które mieszczą się pod pojęciem własności czyjejś są prawa autorskie, a więc jeżeli to są rzeczy, które są udostępnione przez samego właściciela tego, czy tego, który został upoważniony do dysponowania czymś, co ktoś wytworzył, to jest jakaś praca intelektualna, jakiś, wytwór artystyczny w postaci, wierszy, książki czy czegokolwiek właśnie tego typu. Domniemywa się, że generalnie są to rzeczy objęte prawami autorskimi i powinniśmy mieć do korzystania zgodę autora, albo taką zgodę jak gdyby wykupujemy, oczywiście na własny użytek niepubliczny, kiedy na przykład kupuję sobie jakąś płytę, kupuję sobie jakiś film, z zastrzeżeniem też często, że nie mogę tego odtwarzać w jakichś miejscach publicznych i tak dalej, więc tutaj trzeba się zapoznać, jeżeli z czegoś takiego korzystam, prowadzę jakąś działalność usługową, też radio gra, też w takiej sytuacji powinien mieć wykupioną odpowiednią koncesję, ponieważ inaczej jest to właśnie trochę takie okradanie. Można dyskutować nad sprawiedliwością tego typu opłat i też proporcjonalnością tego, ile rzeczywiście z tych pieniędzy, które są pobierane, pobierają różnego rodzaju pośrednicy, a nie sam autor, ten, któremu by się należało. No, tu już znowu te osoby, które czymś takim się zajmują, taką działalnością, one muszą przed Panem Bogiem stanąć i rozważyć w swoim sumieniu, czy to jest uczciwe, czy ta cena, którą biorą pośrednicy, nie jest większa niż dostaje sam autor, bo to by było nieuczciwe, nie w porządku. No to już jest ich sprawa. Natomiast Natomiast my nie możemy w ten sposób się usprawiedliwiać i korzystać właśnie z takich materiałów pirackich. Ale są takie rzeczy, które są dostępne właśnie za zgodą autora, za zgodą wytwórcy w sposób taki publiczny. Można z nich korzystać dla dobra wspólnego. No i wtedy tutaj nie ma jak gdyby problemu, ale zawsze powinniśmy się tutaj zorientować, czy to nie jest jakiś tutaj problem.
Przejdźmy więc do tematu dotrzymywania obietnic i umów. Dzisiaj tak jest, że chyba duża część naszego życia opiera się na jakiegoś rodzaju umowach.
Jest to dzisiaj olbrzymi kłopot, ponieważ no, tak jak kiedyś dane słowo, taka odpowiedzialność też za słowo, za jakąś umowę, nawet ustną, była dużo większa. Ludzie żyli w większej uczciwości. Dzisiaj niestety nawet w ramach rodziny trzeba spisywać umowy, bo ludzie potrafią naprawdę sobie bardzo uprzykrzyć życie nawzajem i też przez to rodzą się jakieś konflikty, nawet między rodzeństwem, bo ktoś komuś coś pożyczył, bo jakoś tam się umawiali, bo coś dla takiego spokoju, żeby nie było później, najlepiej jak to jest rzeczywiście czarno na białym, jest spisana umowa, nawet wśród takich najserdeczniejszych przyjaciół, bo później często to prowadzi nawet do bankructwa, do przekazania jakichś długów, do różnych rzeczy. Dzisiaj niestety nie jest też jakimś takim czymś złym, bo właśnie wiele osób takich bardzo szlachetnych tak trochę się krępuje właśnie, żeby podpisywać umowy, woleliby uwierzyć na słowo, ale no, to później rodzi niepotrzebne problemy. W każdej takiej sytuacji dobrze jest, żeby była umowa czarno na białym, wtedy wiemy, co jest jej przedmiotem, o co chodzi. No i oczywiście katechizm podkreśla, że niedotrzymywanie umowy jest też tutaj grzechem przeciwko siódmemu przykazaniu. Powinny one być ściśle przestrzegane i każda umowa powinna być zawarta i wypełniona w dobrej wierze. Tutaj też to jest ważna kwestia, ponieważ może być tak, że ktoś no, podpisując umowę zakłada, że jej nie dotrzyma, prawda? Czy składając jakąś obietnicę, umowę ustną, też wie, że nie jest w stanie jej dotrzymać. Więc w momencie zawierania umowy, nie wiem, ktoś bierze pożyczkę z banku i wie, że jest niewypłacalna, nie powinien tego czynić, ponieważ no, musi brać pod uwagę swoje możliwości. Więc z góry, jeżeli zakładamy, że nie będziemy w stanie dopełnić tej umowy, a ją podpisujemy, jesteśmy tutaj nieuczciwi. I znowu myślę, że dla wielu kolejny grzech, który się pojawia w katalogu, który by trzeba było wyznać na spowiedzi świętej, a którego gdzieś tam ludzie często nie są świadomi.
Katechizm porusza też w ramach tego tematu poszanowania dóbr materialnych temat gier hazardowych. Czy korzystanie właśnie z tego rodzaju rozrywek może być grzechem, może być jakimś właśnie czynem przeciwko temu siódmemu przykazaniu?
Ja tutaj dosłownie przeczytam i przytoczę to, co katechizm mówi na ten temat. Gry hazardowe, karty i tak dalej, bądź zakłady nie są same w sobie sprzeczne ze sprawiedliwością. Stają się moralnie nie do przyjęcia, gdy pozbawiają osobę tego, czego jej koniecznie trzeba dla zaspokojenia swoich potrzeb i potrzeb innych osób. Namiętność do gry może stać się poważnym zniewoleniem. Nieuczciwe zakłady bądź oszukiwanie w grach stanowi materię poważną, chyba że wyrządzana szkoda jest tak mała, że ten, kto ją ponosi, nie mógłby w sposób uzasadniony uznać jej za znaczącą. Ogólnie rzecz biorąc, przyznam się, że niestety coraz więcej osób się pojawia prosić też o pomoc jakąś, które są uzależnione od gier hazardowych i tutaj zawsze jest pewne niebezpieczeństwo rozrywki, która jest połączona z pieniędzmi, szczególnie wysokimi kwotami. Jest wiele osób, które tak wkręciło się w grę na różnego rodzaju automatach czy w kasynach, że są w stanie naprawdę duży majątek przegrać w ten sposób i to prowadzi często do tego, że człowiek coraz więcej, że to jest jakaś taka ucieczka, nie potrafi bez tego wytrzymać, nie potrafi żyć. Jakie mechanizmy tym kierują? No, trudno mi powiedzieć. No, stoi za tym na pewno gdzieś tam zły duch, ale stoją też takie mechanizmy typowe dla uzależnienia czymkolwiek, więc są też prowadzone różnego rodzaju grupy wsparcia, takie, które bazują też na programie anonimowych alkoholików, 12 kroków. Są specjalne ośrodki, które zajmują się właśnie już terapią osób uzależnionych od hazardu i czasem taka pomoc specjalistyczna jest tutaj potrzebna. Jest to tak wielka siła, więc chociaż no wprost katechizm tutaj nie zakazuje, jeżeli to są właśnie jakieś tam godziwe zakłady i tak dalej, to jednak tutaj ja bym radził z doświadczenia, żeby zachować dużą ostrożność i bardzo uważać, bo zawsze jest bardzo cienka granica pomiędzy tym, kiedy coś kontrolujemy, a kiedy przekraczamy granicę, stajemy się niewolnikami czegoś. Oczywiście ciągle uznając, że my nie musimy, my chcemy. Za tym też idzie zaraz często alkohol, spędzanie czasu poza domem rodzinnym. Wiele jest takich sytuacji właśnie, gdzieś tam gra w karty, no staje się taką zniewalającą siłą, że gdzieś tam do późnej nocy ktoś gra, zaniedbując rodzinę, nie poświęcając jej czasu, przy tym jeszcze alkohol, to na pewno nie jest wtedy czymś dobrym.
Może na koniec tej dzisiejszej rozmowy powiedzmy o tym, o czym chyba często zapominamy, też kiedy spowiadamy się, o zadośćuczynieniu. I tu w przypadku siódmego przykazania można powiedzieć, że to zadośćuczynienie powinno mieć taki materialny wydźwięk.
To jest obowiązek ze spowiedzi. Ja często to przypominam, chociaż właściwie no, powinniśmy o tym wszyscy wiedzieć i pamiętać, że spowiedź święta, czy może inaczej, cała rzeczywistość nawrócenia i sakramentu pokuty i pojednania to nie tylko szczere wyznanie swoich grzechów. Ja często daję taki przykład dosyć zabawny. No, jeżeli potrzebuję pieniędzy, no to mógłbym pójść do banku, okraść, pójść do spowiedzi, a pieniądze sobie zachować i wszystko by było załatwione. No niestety nie, ponieważ nawet gdyby spowiednik mi nie powiedział, że moim obowiązkiem jest to, żeby zwrócić rzecz ukradzioną, czy nie zadał mi to jako pokutę ze spowiedzi, to moim obowiązkiem jest to, żeby zadośćuczynić temu, któremu zrobiłem krzywdę, czyli jeżeli jest taka możliwość, powinienem rzecz zwrócić, odkupić to, co zniszczyłem, prawda? Znowu wracam do tego przykładu z samochodem, powinienem no, naprawić szkodę, którą wyrządziłem, to jest mój obowiązek. Jeżeli jest jednak taka sytuacja, że nie jesteśmy w stanie no, zadośćuczynić temu właścicielowi z różnych powodów, bo no, już żeśmy źle zrobili, to było gdzieś w dużym mieście, nie jesteśmy w stanie namierzyć teraz już tego właściciela, a szkoda się stała, to mniej więcej szacujemy tą szkodę i przeznaczamy równowartość tego, co żeśmy ukradli, zniszczyli, na jakiś dobry cel, na jakąś potrzebę chociażby charytatywną, czy potrzeby kościoła, jakieś dobro, które właśnie będzie służyło, ale ważne jest, żeby w jakiś sposób tutaj bardzo konkretny zadośćuczynić, żeby, jeżeli to jest sprawa właśnie jakiegoś materialnego zawłaszczenia, żeby też moja kieszeń tutaj poczuła, to jest też terapeutyczne, żeby więcej mnie do takiego czynu nie ciągnęło. Oczywiście no, są takie sytuacje, właśnie tutaj katechizm daje, czy w ogóle nauka moralna Kościoła daje taką dużą możliwość, no czasem takie przyznanie się wprost do grzechu, ono byłoby pewnym heroizmem kradzieży, jeżeli by udało się zwrócić właśnie temu, kto rzeczywiście, ale czasem ono by się nie mogło odbyć bez takiej utraty dobrego imienia, czy nawet jakichś takich sankcji prawnych, więc no na ile możemy, to powinniśmy rzeczywiście tej osobie, która, czy instytucji, której żeśmy zawinili, zwrócić to, co powinniśmy. Natomiast jeżeli naprawdę nie ma takiej możliwości, no to wtedy usprawiedliwione jest to, żeby właśnie równowartość tej rzeczy przekazać na jakiś dobry cel. Warto zrobić tutaj porządek z tymi sprawami, bo no czasem jest tak, że nawet w dzieciństwie gdzieś żeśmy coś zabrali, zawłaszczyli i teraz no, przychodzi taka świadomość. Dobrze jest, żeby zrobić z tym porządek, żeby wyznać to Panu Bogu na spowiedzi świętej, żeby też właśnie, nawet jeżeli to jest drobna rzecz, to równowartość tej rzeczy czy albo nawet właśnie w czwórnasób, tutaj katechizm przywołuje sytuację Zacheusza, jego spotkanie z Jezusem, które bardzo konkretnie owocuje tym, że Zacheusz, no, który też pewnie ma na koncie wiele takich właśnie grzechów przeciwko siódmemu przykazaniu jako celnik, że właśnie to spotkanie z Jezusem, Jezus mu nic nie mówi, Zacheusz musi zwrócić. Ale prawdziwość spotkania z Jezusem, czyli prawdziwość przeżycia spowiedzi świętej i świadomość darowania długu, który ja mam wobec Boga przez moje grzechy, powinna mnie prowadzić do spontanicznego zadośćuczynienia za swoje grzechy, także te w wymiarze materialnym.
Proszę Państwa, bardzo pouczająca ta dzisiejsza rozmowa. Mam nadzieję, że również dla Was, dla naszych radiosłuchaczy. Dziękujemy księdzu Marcinowi. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.